A w powieści Bolesława Prusa pod tytułem Faraon, która prawdopodobnie części z was jest dobrze znana, jest taka scena, w której ten młody następca tronu Egiptu, Ramzes XIII, no ma taką wizję, szansę zobaczyć, jak modlitwy mieszkańców jego kraju docierają do pogańskiego boga Amosa. I czytamy w tej wizji, w tym opisie, który Bolesław Prus przyrządził, że każda z tych modlitw miała postać takiego biało-srebrzystego ptaka wzbijającego się z tego miejsca, gdzie człowiek modlił się aż do niebios. I Prus opisuje to, że wylatywały one ze świątyń, pałaców, ulic, fabryk, statków nilowych, chat wieśniaczych, nawet z kopalń. I z początku każdy z nich pędził w górę jak strzała, lecz wnet spotykał pod niebem innego, srebrno-piórego ptaka, który zabiegał mu drogę, uderzał go z całej siły i obaj martwi upadali na ziemię. I skąd w ogóle taka sytuacja? Otóż Ramzes ma szansę usłyszeć, jakie to są modlitwy. I oto słyszał chorego, który modlił się o powrót do zdrowia, a jednocześnie lekarza, który błagał, aby jego pacjent chorował jak najdłużej. Gospodarz prosił Amona o czuwanie nad jego spichlerzem i oborą, a złodziej wyciągał ręce do nieba, aby bez przeszkody mógł wyprowadzić cudzą krowę i napełnić wory cudzym ziarnem. Modlitwy ich roztrącały się jak kamienie wyrzucone z procy. Wędrowiec w pustyni upadał na piasek, żebrząc o wiatr północny, który przyniósłby mu krople wody, a morski żeglarz bił czołem o pokład, żeby jeszcze przez tydzień wiatry wiały ze wschodu. Rolnik chciał, żeby prędzej wyschły bagna po wylewie, ubogi rybak żądał, by bagna nie wysychały nigdy. Ich modlitwy rozbijały się wzajemnie i nie dosięgły boskich uszu Amona. No, Prus odmalowuje taką bardzo w swej istocie pogańską koncepcję modlitwy. Modlitwy, która jest prośbą do Boga o to, żeby dał nam to, czego potrzebujemy. Stąd też w jego opowieści ci złodzieje i ci inni ludzie, którzy proszą o rzeczy, które no nie są dobre, które nie są, nie są moralne, nie są właściwe. I te sprzeczne modlitwy docierają tam, rozbijają się, ponieważ kłócą się ze sobą nawzajem i żadna z nich do uszu Boga Amona nie dociera. A Ramzes szuka takiej osoby, która wypowie modlitwę, która w końcu dotrze do uszu Boga z prostej przyczyny. On chce znaleźć taką osobę po to, żeby ta osoba pomodliła się o jego panowanie, żeby jego panowanie było pomyślne. No i tak to jest, że to też taka może pogańska w swojej istocie koncepcja, ale my sami siebie możemy złapać czasami na tym, że wydaje nam się, że są ludzie, których modlitwy jakoś lepiej docierają do Pana Boga. No i oni są tacy trochę bardziej pobożni, tacy bardziej uświęceni. Wydaje się, że mają do nieba taką specjalną czerwoną linię, tak jak podobno prezydent Stanów Zjednoczonych z przywódcą Rosji mają taki czerwony telefon i w każdej chwili, gdyby jakieś zagrożenie atomowe było, to oni mogą do siebie zadzwonić i wtedy jakoś tam naradzić się wspólnie temu całemu zagrożeniu atomowemu zaradzić. I prawdziwy problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy o sobie samych myśleć, że to może my jesteśmy takimi ludźmi, którzy mają specjalną czerwoną linię do samego nieba. Że to my, nasza pobożność, nasze dokonania, to wszystko, kim jesteśmy, bo przecież jesteśmy dobrymi ludźmi, prawda? Zawsze jak się porównamy do innych. Że one w specjalny, szczególny sposób trafiają do nieba. W 8 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej czytamy historię, opowieść o człowieku, który miał wszelkie prawa do tego, by tak sądzić, że jego modlitwy mogą docierać do Boga w lepszy sposób. Taki pełniejszy, że Bóg chętnie tych modlitw i wysłucha. I co więcej, w tej historii, którą w 8 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej czytamy, ten człowiek wypowiada właśnie modlitwę. Ten człowiek to król Salomon. I kiedy znajdujemy go w tym 8 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej, to bez wątpienia jest to człowiek, który jest na samym szczycie powodzenia swojego życia. Oto władca niewielkiego kraju, którego historia trochę przypominała historię Polski, bo położonego pomiędzy dwoma mocarstwami. Z jednej strony potężny Egipt, z drugiej potężna Mezopotamia i oni zawsze po środku gdzieś tam stykali się, jakby oddziaływały te wielkie mocarstwa na nich i nagle władca tego niewielkiego kraiku stał się jednym z największych władców owych czasów. Czytamy w Biblii, że lenno, że daniny płacili mu królowie wszystkich okolicznych krajów, które wokół się znajdowały. Czytamy, że ludzie przyjeżdżali z całego świata po to, żeby zobaczyć jego chwałę, jego majestat, a przede wszystkim posłuchać jego mądrości, tej mądrości, którą on dostał od Boga i która do dzisiaj jest legendarna. Do dzisiaj przecież Salomon jest dla nas takim wzorem mądrości. Ale to nie tylko mądrość, to nie tylko ta polityczne wpływy powodowały, że Salomon był na samym szczycie. On zbudował to Królestwo Izraela jako naprawdę wielki kraj owych czasów. W niewielkim mieście, jakim wówczas była Jerozolima, no zbudował metropolię, którą chcieli odwiedzać wszyscy. Czytamy o pałacach, które wystawił, o najlepszych architektach, najlepszych sztukmistrzach, którzy przyjeżdżali po to, żeby swoją sztuką budować to wspaniałe miasto. I gdzieś po środku tego miasta, na wzgórzu, budować zaczął świątynię. Świątynię, jakiej nikt wcześniej w Izraelu nie widział. Świątynię, która była powodem do dumy, powodem do tego, że Izraelici mogli podnosić głowy i mówić: mamy coś, czego nigdzie w okolicy nie ma. Każdy może przyjechać i to zobaczyć. I oto w tych dniach budowa świątyni właśnie się zakończyła, a to, co robił Salomon, to, o czym czytamy w 8 rozdziale, to przeniesienie Arki Przymierza, z namiotu Przymierza, do tej nowo wybudowanej świątyni. I zrobiono olbrzymią wprost uroczystość. Tysiące ludzi z całego Izraela zgromadziło się w Jerozolimie po to, żeby być jej świadkami i żeby w niej uczestniczyć. Salomon z całym swoim dworem, ze wszystkimi kapłanami i lewitami odprawiali przed Bogiem nabożeństwo. Zabito wówczas na ofiarę dla Boga tak wielką ilość zwierząt ofiarnych, że jak pisze autor pierwszej Księgi Królewskiej, no nikt nawet nie mógł ich policzyć. Cały wspaniały korowód kapłanów i lewitów wprowadził Arkę Przymierza do najświętszego miejsca w świątyni i chwała Boga w postaci słupu dymu wypełniła ją tak bardzo, że kapłani musieli uciekać stamtąd. Czytamy, że nie byli w stanie podejmować swoich kapłańskich czynności, ponieważ ta chwała Boga wypełniła całą świątynię. No w takiej sytuacji Salomon miał wszelkie prawo, by powiedzieć: sprawiłem się, zrobiłem wspaniałą rzecz. A tymczasem rozpoczął swoją modlitwę takimi słowami. A Salomon stanął przed ołtarzem Pana na czele całego zgromadzenia Izraela i wzniósł ręce ku niebu, mówiąc: o Panie, Boże Izraela, nie ma Boga równego Tobie, ani u góry w niebie, ani na dole na ziemi. Ty jesteś wierny przymierzu, okazujesz dobroć swoim sługom, którzy służą Ci z całego serca. Dotrzymałeś słowa Twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, i dzisiaj wypełniłeś swoje przyrzeczenie. Panie, Boże Izraela, dotrzymaj teraz obietnicy, którą dałeś swojemu słudze, a mojemu ojcu, Dawidowi, mówiąc: jeśli Twoi potomkowie będą usilnie starali się służyć mi tak, jak Ty mi służysz, nie zabraknie Ci następcy, który będzie stał przed moim obliczem i zasiadał na tronie izraelskim. Boże Izraela, niech teraz Twoje słowo, które dałeś Twojemu słudze, mojemu ojcu Dawidowi, okaże się niezawodne. Czy jednak naprawdę Bóg zamieszka na ziemi? Przecież niebo nieogarnione nie jest, nie może Ciebie objąć. A cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? I w tym momencie swojej największej chwały, stając przed całym ludem Izraela, w otoczeniu całego dworu, w otoczeniu swojej żony, która była córką Faraona, w otoczeniu wszystkich kapłanów, w całym tym blichtrze władzy, majestacie, a Salomon wypowiada modlitwę, która jest modlitwą człowieka, który korzy się przed swoim Bogiem. Nawet budowa tej świątyni, która mogła być obiektem podziwu wszystkich ludzi wokoło, jest dla niego przejawem Bożej wierności. To nie on ją wzniósł, to Bóg zaplanował, powiedział o tym Dawidowi, zapowiedział, że jego syn zbuduje świątynię. Był to plan Boga. A samego siebie, mimo że jest królem, który włada nad całym Izraelem i jeszcze jest zwierzchnikiem wszystkich krajów dookoła, a cały czas nazywa nie inaczej jak sługą Boga. A Salomon różni się od wielu ludzi, których możemy spotkać w swoim życiu. Ludzi, którzy dumni są ze swoich dokonań i przekonani o tym, że to, co osiągnęli, osiągnęli sami swoją własną pracą. Dla Salomona jest jasne, że wszystko to, co się stało, to, co można teraz obserwować, dostał od Boga. A to Bóg jest tego sprawcą. W końcu, co możesz mieć, czego Bóg ci nie dał? Spośród wszystkich rzeczy, które zrobiłeś, co zrobiłeś, na co Bóg by ci nie pozwolił, w czym by ci nie pomógł? Spośród wszechcego majątku, które masz w swojej kieszeni, na karcie kredytowej, co masz tak naprawdę, czego byś nie miał dzięki temu, że Bóg jest łaskawy? Jedna z osób, o której powiedziałbym, że dobrze wie, że wszystko, co ma, pochodzi od Boga, jest Jerzy. Nie ten Jerzy, inny Jerzy. Zbieżność imion przypadkowa. A Jerzy ma w tej chwili chyba 66 lat już. Od 22 lat jest przewodniczącym jednego z ewangelicznych kościołów w Polsce. A od lat służy Bogu. Bez wątpienia wiele dokonał. Sam fakt, że jest przywódcą całego związku wyznaniowego, świadczy o tym, że jego życie było owocne. W czasie, kiedy nasi wspaniali mówcy, kaznodzieje, których dobrze znacie, jak Adam Szumorek czy Rafał Piekarski, ich głównym zmartwieniem było to, czy mają sucho w pieluszkach, to Jerzy już był kaznodzieją i mówił ludziom o Bogu. I niesamowite jest to, że ten człowiek, który ma swoje dokonania, a kiedyś przyjechał na Akademię Homiletyczną, czyli na ten kurs kaznodziejstwa i wziął w nim udział jako jeden z uczestników, ucząc się właśnie od Adama czy od Rafała, od ludzi, którzy są od niego dwukrotnie niemalże młodsi, tego, w jaki sposób jeszcze można byłoby skutecznie komunikować Słowo Boże. I myślę sobie, że trzeba mieć niesamowitą pokorę i umiejętność oceny własnej pozycji, żeby być w stanie jeszcze w tym momencie, kiedy tak wiele już osiągnął, powiedzieć, że jeszcze wiele mogę się nauczyć i są też inni, którzy mogliby mi w tym pomóc. Bo mądrością jest pamiętać, że to Bóg jest Panem Wszechświata i źródłem naszych sukcesów. I myślę sobie, że właśnie Jerzy jest jedną z takich osób, która zawsze o tym pamięta. A ta modlitwa, którą król Salomon wygłosił, ona nie tylko uznawała w Bogu Boga, który jest ponad nami wszystkimi, ponad Salomonem nawet, a była też modlitwą, która była zgodna z tą Bożą wolą. Salomon bowiem wołał do Pana: ilekroć będą modlić się w tym miejscu, ty wysłuchaj ich w miejscu, gdzie przebywasz, w niebie. A kiedy ich wysłuchasz, przebacz. Jeśli twój lud, Izrael, po klęsce zadanej mu przez wroga, za to, że zgrzeszył przeciwko tobie, powróci do ciebie, odda cześć twojemu imieniu, będzie modlił się, zanosił prośby do ciebie w tym domu, ty wysłuchaj z nieba i przebacz grzech twojego ludu Izraela i pozwól im wrócić do kraju, który dałeś ich przodkom. Kiedy niebo będzie zamknięte, nie będzie deszczu, ponieważ zgrzeszyli przeciwko tobie, potem jednak będą modlić się do ciebie w tym miejscu, oddadzą cześć twojemu imieniu, odwrócą się od swojego grzechu, bo dotkniesz ich nieszczęściem, ty wysłuchaj z nieba i przebacz grzech twoich sług i twojego ludu Izraela. Wskażesz im właściwą drogę postępowania i ześlesz deszcz na ziemię, którą dałeś swojemu ludowi na własność. Przebacz, działaj, uczyń każdemu według jego postępowania, znasz bowiem jego serce. Tylko ty przenikasz serce człowieka i wtedy przez cały czas swojego pobytu na ziemi, którą dałeś naszym przodkom, będą żyli w bojaźni przed tobą. W tym momencie triumfu łatwo byłoby zapomnieć o tym wszystkim, co dostaje się od Boga i przypisać sobie tą chwałę, która należy się tylko Bogu. Zapomnieć też o tym, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy ludźmi. A Salomon nie zapomniał. zwróćcie uwagę, że mógłby powiedzieć Bogu: słuchaj Boże, to my, Izrael, zbudowaliśmy dla Ciebie tą wspaniałą świątynię, pobłogosław nas za to. To byłoby naturalne, to nawet nie byłoby chyba niczym jakimś złym w obliczu Boga. Ale Salomon mówi zupełnie coś innego. Jesteśmy ludźmi, kiedyś upadniemy. Ty Boże, kiedy upadniemy, spojrzyj na nas przychylnie i przebacz nam nasze winy i przywróć do społeczności z Tobą. Dzisiaj możemy cieszyć się tym triumfem, dzisiaj możemy cieszyć się tą naszą pobożnością, zbudowaliśmy tą wspaniałą świątynię, ale kiedyś, jako zwykli ludzie, prędzej czy później, upadniemy. I to, o czym mówi Salomon, to w czym mieliby zawieść i to, jaka kara miałaby ich za to spotkać, czyli wygnanie albo susza. To jest wszystko to, o czym Bóg mówi w swojej księdze prawa, kiedy zapowiada, daje Izraelowi dwie drogi. Pamiętacie, to daje dwie drogi. Możecie dostać błogosławieństwo albo przekleństwo. Będziecie mi wierni, ja będę wam błogosławił. Będziecie mi niewierni, no niestety, spotkają was konsekwencje. Jedną z tych konsekwencji, którą wtedy Księga Prawa mówi, to jest właśnie wygnanie, tak? Wygnanie, podbicie przez inny naród. Inną jest susza. I w każdy z tych przypadków Salomon powtarza, to się może zdarzyć, ale kiedy to się zdarzy, kiedy upadniemy, proszę Cię Boże, żebyś nam wybaczył. To jest niesamowita znajomość ludzkiej natury, która może być w jednym momencie wspaniała, a za chwilę niestety powoduje upadek. Salomon zna tę ludzką naturę i o to właśnie Boga prosi. Okazaliśmy dzisiaj wierność, ale prędzej czy później zgrzeszymy. A my też dzisiaj jesteśmy tu, w kościele, możemy wołać do Boga, możemy śpiewać, możemy modlić się, a wyjdziemy stąd za jakiś czas i wejdziemy w nasze życie i prędzej czy później zdarzy nam się potknąć albo zrobić coś, co Bogu się nie spodoba. Możemy tak jak Salomon uznać, że jesteśmy ludźmi w obliczu świętego Boga i potrzebujemy Jego łaski, potrzebujemy Jego wybaczenia dla wszystkich tych rzeczy, w których zawodzimy. Bo mądrością jest pamiętać to, że jesteśmy ludźmi, którym zdarza się upadać aż nazbyt często i potrzebujemy więc Bożej łaski. Salomon modlił się nie tylko o tę łaskę dla Izraela. Czytamy, jak modli się dalej, również cudzoziemca, który nie należy do Twego ludu, Izraela, a który przybędzie z dalekiego kraju ze względu na Twoje imię, gdyż usłyszy o Twoim wielkim imieniu, a także o Twojej mocnej ręce i wzniesionym ramieniu, gdy więc przyjdzie, aby modlić się w tym domu, Ty usłysz w niebie, w miejscu Twego przebywania, spełnij to, o co ten cudzoziemiec będzie Cię prosił. Niech wszystkie ludy ziemi poznają Twoje imię i niech postępują w bojaźni przed Tobą na wzór Twego ludu Izraela. Niech dowiedzą się, że ten dom, który zbudowałem, nosi Twoje imię. A troską Salomona jest nie tylko to, żeby Izrael żył wiernie i podążał drogą Pana, nie tylko to, że wtedy, kiedy z niej zboczy, żeby Pan zechciał im wybaczyć, ale także to, żeby cały świat przez tą świątynię i poprzez to, w jaki sposób Bóg okazuje w niej swoją łaskawość, swoją przychylność, żeby cały świat mógł poznać Boga. Mógłby powiedzieć Salomon, że oto ta świątynia, którą wybudowaliśmy, tak piękna i wspaniała, niech stanie się symbolem naszej potęgi, mojej jako króla i narodu izraelskiego. I w ten sposób zrobiłby tak, jak robili na przykład mieszkańcy miast średniowiecznej Europy, Sieny i Florencji. Otóż w XIII wieku zakończyli w Sienie budowanie katedry. Do dzisiaj można ją tam zobaczyć. Wspaniała, wielka budowla długości blisko 90 metrów, wzniesiona z białego marmuru, ozdobiona czarnymi pasami ciemnego kamienia, ze sklepieniem, który wznosi się nad tą nawą, ze wszystkimi tymi rzeźbami, które ją zdobią, robi naprawdę imponujące wrażenie. Z każdej części miasta, z każdej tej kontrady, czyli dzielnicy miasta, które rywalizują ze sobą w tym dorocznym wyścigu konnym Palio, który się odbywa ulicami Sieny, z każdej z tych dzielnic widać katedrę. Jest ona symbolem miasta. Każdy, kto do niej, do tego miasta przyjeżdża, na pewno musi ją zobaczyć. I bez wątpienia mieszkańcy Sieny musieli być z niej dumni. Aż do czasu, kiedy okazało się, że w sąsiedniej Florencji zbudowali jeszcze większą katedrę. Ona miała prawie 150 metrów długości. Była tak wielka, jakiej jeszcze nikt nigdy nie widział. Co prawda jeszcze nie była skończona i kopułę nad tą katedrą we Florencji zbudowano dopiero później, ale w Sienie pomyśleli sobie, jak to? Już za chwilę zostaniemy zdetronizowani. Więc ukuli jeszcze lepszy plan. Stwierdzili, że ta katedra, którą mamy, ona będzie tylko małym fragmentem nowej, którą dobudujemy do niej. I dzisiaj jak tam pojedziecie, zobaczycie, że rzeczywiście zaczęli tą budowę, ale przyszedł rok 1348 i czarna śmierć w Europie spowodowała, że wielu mieszkańców zginęło i tej katedry nigdy nie dokończono. I do dzisiaj stoją tam pojedyncze kolumny, jedna ściana, można tam się wdrapać na taki łuk pomiędzy tymi kolumnami i obejrzeć sobie miasto z góry. Bo średniowieczne katedry miały oczywiście oficjalnie głosić chwałę Boga, ale tak naprawdę głosiły chwałę miast, w których powstawały ludzi, którzy je budowali, książąt i królów, którzy dawali swoje pieniądze na to, żeby mogły powstać te wybitne dzieła sztuki. Salomon nie chciał tego. Salomon chciał, żeby ta świątynia, którą wzniósł, nie była odzwierciedleniem jego własnej chwały, ale by była chociażby bladym odzwierciedleniem chwały samego Boga i żeby przychodząc do tej świątyni ludzie spoza Izraela nie widzieli jego jako budowniczego, ale widzieli Boga jako tego, który w tej świątyni zamieszkuje. I to powinna być zawsze też nasza troska we wszystkim to, co robimy, żeby ludzie nie widzieli naszej chwały i naszej zasługi, ale za wszystkim, co robimy, żeby widzieli chwałę i moc jedynego Boga. Bo mądrością jest pamiętać, aby to, co robimy, kierowało uwagę ludzi na Boga, a nie na nas. Podsumowaniem całej tej modlitwy Salomona było błogosławieństwo, które wygłosił do ludu. Kiedy wstał z klęczków, kiedy modlił się i wstał, skierował się do swojego ludu i wygłosił błogosławieństwo tymi słowami. Błogosławiony niech będzie Pan, który obdarzył swój lud Izrael miejscem odpoczynku, wypełniając swoją obietnicę, nie zawiodło żadne z dobrych słów, które Pan powiedział przez Mojżesza, swojego sługę. Niech Pan, Bóg nasz, będzie z nami, jak był z naszymi przodkami. Niech nas nie opuszcza i nie odrzuca. Niech wzbudzi w nas miłość do siebie, abyśmy szli drogą wskazaną przez Niego, przestrzegając Jego przykazań, praw, wyroków, do których zobowiązał naszych przodków. Niech prośby zanoszone w moim błaganiu znajdą przychylność u Pana, Boga naszego we dnie i w nocy. Niech Pan będzie obrońcą swojego sługi i swojego ludu Izraela w potrzebach każdego dnia, aby wszystkie ludy ziemi poznały, że tylko Pan jest Bogiem i żaden inny nie istnieje. I kiedy modlił się w tym swoim błogosławieństwie Salomon o to, wspominając to, co się stało, wspominając to, że Bóg uczynił wielkie rzeczy w ich historii, to przypominał tak naprawdę to, co Bóg zrobił, jak wyrwał ich z niewoli egipskiej, jak przeprowadził ich przez morze, jak przeprowadził ich przez pustynię, karmiąc ich na tej pustyni, jak wprowadził ich do ziemi obiecanej, do Kanaan. Przypominał wszystko to, co Bóg uczynił, dlatego że mądrością jest pamiętać, że to Bóg jest Panem Wszechświata i źródłem naszych sukcesów. Ale kiedy modli się do Pana, by szli tą drogą, którą On wskazuje, bo dobrze wie, że Bóg będzie im błogosławił wtedy, kiedy będą Jemu wierni, to przyznaje nic innego, jak to, że mądrością jest pamiętać, że jesteśmy ludźmi, którym zdarza się upadać aż nazbyt często i potrzebujemy Bożej łaski. I stąd jego modlitwa o to, żeby Bóg zechciał ich prowadzić do siebie, żeby zechciał obdarzyć ich serca miłością, wtedy, kiedy oni są zbyt słabi, żeby za nim podążać. I w końcu, kiedy modlił się o to, żeby Pan był obrońcą swojego ludu i żeby był świadectwem dla innych narodów, to przyznawał, że mądrością jest pamiętać, by to, co robimy, kierowało uwagę ludzi na Boga, a nie na nas. Bo Salomon był mądrym królem. Ta mądrość króla Salomona do dzisiaj jest legendarna i on dobrze wiedział w swojej mądrości, bo na tym mądrość polega. kim jest on, a kim jest święty Bóg, przed którym staje. I wiedział, że tylko z Bożą pomocą możemy dojść do tego prawdziwego wymiaru wielkości, który Bóg dla każdego z nas zaprojektował. W powieści pod tytułem Faraon Ramzes XIII znajduje w końcu tą modlitwę, która dociera do samego nieba i zostaje wysłuchana. Okazuje się, że to nie był kapłan, że nie był to jakiś uczony pisarz, nie był to jakiś pobożny pustelnik, który w oddaleniu od ludzi praktykował swoją pobożność, a modlitwa, która została wysłuchana, została wypowiedziana przez zwykłego małego chłopca, a któremu mama przed snem kazała się pomodlić, a on o nic nie prosił, on tylko powiedział, że dziękuję za wszystko to, co jest wokół niego. A mamy prawo Boga prosić o różne rzeczy i Bóg sam nas do tego zachęca. Ale myślę, że każdy z nas w tych naszych codziennych albo niecodziennych modlitwach, a powinien być jak ten mały chłopiec, zdający sobie sprawę z tego, kim jest wobec wiecznego, świętego i potężnego Boga. Oraz pamiętając o tym, że prawdziwą miarą naszej wielkości jest świadomość tego, kim jesteśmy i jak w wielu sprawach zależymy od wszechmocnego Boga. Tym, co mnie uderza w tej niezwykłej modlitwie Salomona, są te słowa, nad którymi łatwo przejść do porządku dziennego, które on wypowiada trochę jakby mimochodem. Można je łatwo przeoczyć w czasie swojej modlitwy. To są słowa, czy naprawdę Bóg zamieszka na ziemi? Przecież niebo nieogarnione jest. Nie może ciebie objąć, a co dopiero ten dom, który zbudowałem. Pokazuje przy tym całą swoją postawą, że mimo tego, że ta świątynia jest wielka i wspaniała, to on sobie nie wyobraża, jak ona w ogóle jest w stanie pomieścić tego wielkiego, świętego Boga, wszechpotężnego, wszechobecnego, który stworzył i czas, i przestrzeń. A mimo to Bóg, jak czytamy, zamieszkał w tej świątyni. A jego chwała wypełniła ją tak bardzo, że kapłani musieli z niej uciekać, bo nie byli w stanie wytrzymać obecności świętego Boga. A 1000 lat później nie do uwierzenia było to, że Bóg może zamieszkać w ciele syna cieśli z Nazaret. Ten wszechmogący, wszechpotężny Bóg, który stworzył i czas, i przestrzeń, może ograniczyć się tak bardzo, że zamieszkać w zwykłym człowieku, stać się jednym z nas. A dzisiaj, po upływie stuleci, być może trudno nam sobie wyobrazić to, że ten wielki, nieskończony, potężny Bóg, który stworzył czas i przestrzeń, może zamieszkać wśród nas, w społeczności ludzi wierzących w swoim Duchu Świętym. Jakkolwiek trudno byłoby nam w to uwierzyć, tak jak Salomonowi trudno było w to uwierzyć, że takie osoby jak my mogą być mieszkaniem wielkiego, świętego Boga, to jest to prawda, bo Bóg sam nas o tym zapewnia. I skoro jest wśród nas i jest w nas, to każdy z nas powinien mieć tę odwagę, śmiałość, zaufanie, żeby móc przyjść do Niego w modlitwie. Ze świadomością tego, że każdej z nich wysłucha. I że nie musimy przed Nim nikogo grać, bo On dobrze wie, kim jesteśmy, a że powinniśmy raczej zdawać sobie sprawę, jak mali jesteśmy wobec tak potężnego Boga, zdawać sobie sprawę z tego, jak mimo wszystko bardzo On nas kocha. Pamiętając o tym, że prawdziwą miarą naszej wielkości jest świadomość tego, kim jesteśmy i w jak wielu sprawach zależymy od wszechmogącego Boga.